Kultura Słowian jest wyjątkowa. To jest zarazem fenomen taki, że w ciągu właściwie kilku pokoleń oni są znani w 1/3 Europy. Są to dziesiątki, jeżeli nie setki wykopalisk, z których tu i ówdzie odkrywane są rzeczy dotąd nieznane. To wszystko składa się na ciągłe korekty, a czasami w ogóle zmianę naszych poglądów na początki państwa. Na ziemi krakowskiej mamy, jak pan się orientuje, te wielkie kurhany. Pytanie, kto to wybudował? Bo gdzie w Polsce podobne występują? Nigdzie. Pojawia się drugie pytanie, a gdzie są najbliższe? Otóż najbliższe są daleko. Nie było żadnych dowodów, i ich nadal nie ma, że Mieszko był Skandynawem. Chrobry, widząc, że państwo już istnieje, chciał podjąć wyzwanie zbudowania mocarstwa. Handel niewolnikami stanowił podstawę wzrostu największych wówczas podmiotów politycznych. Państwa Franków, Bizancjum, Italii, Północnej Afryki i Hiszpanii.
I państwo Piastów nie było wyjątkiem.
Nie było wyjątkiem.
Gorące nowości. Oryginalne audioseriale. Rozrywka, która dostosowuje się do ciebie. Audioteka Klub.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga. Witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Didaskalia. Zachęcam, by kanał subskrybować, jeśli państwu się to jeszcze dotąd nie przytrafiło, by tę rozmowę także skomentować, co państwo myślą i by ją polubić. Proszę o to, bo to stwarza większe możliwości trafienia szerszego wykładu pana profesora, tak by więcej osób miało okazję poszerzyć swoją wiedzę, tak jak państwo niniejszym będą to czynili. Wiedzę na temat historii państwa polskiego, proszę państwa, i w ogóle naszej obecności na tych ziemiach u samego zarania, bo porozmawiamy o początkach Polski w kraju nad Wisłą. Profesor Andrzej Buko razem z nami, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Dzień dobry panu.
Pan profesor jest archeologiem, nie historykiem.
Archeologiem.
Jest między wami, archeologami a historykami, ożywiona dyskusja dotycząca tego, jak się państwo polskie zaczęło, jak my tutaj trafiliśmy, kto tutaj się tak naprawdę odnalazł, kto to państwo zbudował i, że tak to ujmę, życzliwa wymiana opinii między wami?
Tak, można powiedzieć w większości przypadków, aczkolwiek nie zawsze. Dlatego, że myśmy właściwie się ukształtowali na wiedzy, jaką nam przekazywali z pokolenia na pokolenie historycy. I stąd nasze pierwsze koncepcje były właściwie jakoś dopasowywane do wiedzy historycznej. Dotyczy to chociażby początków państwa polskiego, dotyczy początków dynastii piastowskiej, okoliczności, w jakim to wszystko zaistniało. No, z czasem, że tak powiem, zaczęliśmy się troszeczkę usamodzielniać z tego powodu, że no, my akurat inaczej aniżeli historycy mamy źródła, które cały czas ulegają powiększeniu i nie tylko ilościowemu, ale również jakościowemu.
Bo odnajdujecie, nie tylko odnajdujecie nowe źródła, nowe dowody przeszłości, nowe artefakty z przeszłości, ale też co, inaczej interpretujecie to, co już wcześniej zostało odkryte.
Ależ oczywiście, badania trwają co roku. Są to dziesiątki, jeżeli nie setki wykopalisk, z których tu i ówdzie odkrywane są rzeczy dotąd nieznane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zmieniają się też metody badawcze. W tej chwili właściwie mamy rodzaj takiej rewolucji, byśmy powiedzieli, metodycznej, którą nam, można powiedzieć, zafundowały genetyka, badania izotopowe, badania C14 radiowęglowe. To wszystko składa się na ciągłe korekty, a czasami w ogóle zmianę naszych poglądów na początki państwa.
No właśnie, czy pan się zgodzi z taką tezą? Oczywiście to jest z mojej strony duże uproszczenie laika, ale że być może tego rodzaju tak zamierzchłe czasy, czyli początek państwa polskiego, początek Piastów, że to właśnie jest raczej obiekt badań archeologa niż historyka, dlatego że z owego okresu po prostu pochodzi niewiele źródeł pisanych i pochodzą po prostu pewne wykopaliska, wytwory natury takiej kultury materialnej, bardziej niż źródła pisane, bo po prostu w owym czasie pisano jeszcze niewiele.
Pisano niewiele i mamy właściwie niewiele również dokumentów, źródeł pisanych na ten temat dotyczących tej części Europy. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że w przypadku Europy Zachodniej, a tym bardziej południowej, tych źródeł jest bardzo dużo i w związku z czym można cały czas konfrontować dane zapisów źródeł pisanych z odkryciami archeologicznymi. Często są to daty roczne, kiedy się pewne rzeczy działy, kiedy był pożar, kiedy była klęska, kiedy była epidemia dżumy i co ona powodowała. My możemy wtedy konfrontować z rzeczywistością, byśmy powiedzieli, tą archeologiczną. Natomiast w przypadku Europy Środkowej tych źródeł jest, powiedzmy, niewiele i one są stosunkowo późne, dlatego że no, wiemy, że pierwsza kronika polska, Galla Anonima, no to jest dopiero wiek XII. On się odnosi, co prawda, do przeszłości, ale jest to przeszłość legendarna, którą trudno zweryfikować po prostu metodami badań naukowych.
No właśnie, skoro to są zapisy z wieku XII, a my przecież chcemy myśleć i tak myślimy i tak to traktujemy, że nasze państwo zaczęło się w drugiej połowie wieku X, no to jednak jest istotna różnica, prawda? Dużo czasu minęło. Panie profesorze, czy można powiedzieć, że państwo Mieszka właściwie zbudowało się i narodziło w ciągu jednego tylko pokolenia?
No powiedzmy, może nie jednego, ale dwóch pokoleń. To znaczy te procesy, które my obserwujemy drogą badań archeologicznych, zaczęły się gdzieś w latach 20. X wieku. Wtedy to wszystko zaczyna być postrzegalne, zrozumiałe i układa się nam w logiczną całość. Aczkolwiek dodać trzeba, że kiedy mówimy o początkach państwa, to właściwie cały czas są dyskutowane dwa takie ośrodki. Jeden, ten, gdzie rzeczywiście państwo zaistniało, czyli Wielkopolska i Gniezno, ta ideowa stolica Polski, ale również drugi ośrodek, jakim był Kraków, który się znacznie wcześniej rozwijał i o nim znacznie więcej wiemy, co tam się działo jeszcze zanim zaistniało Gniezno.
Poważnie?
Tak.
No bo, no właśnie, co to znaczy ideowa stolica Polski? My w sposób oczywisty, naturalny, dlaczego? No wynosimy to po prostu z podręczników do historii ze szkoły podstawowej. Państwo polskie zaczęło się w Gnieźnie. Tak nie musiało być?
No, jest to właśnie rzecz, która poddawana jest dyskusji i różnego rodzaju interpretacjom. W moim przekonaniu pierwsza próba stworzenia państwa polskiego rozpoczęła się w Małopolsce, właśnie w Krakowie. Kraków, w przeciwieństwie do Gniezna, już w X wieku był wielką metropolią na miarę europejską. Kraków ma odkrycia, których nie ma żadne inne miasto w Polsce. Dość powiedzieć, że na samym Wzgórzu Wawelskim liczba najstarszych świątyń z okresu XI wieku przewyższa właściwie chyba liczbę odkryć znanych z Wielkopolski całej.
Wow.
To jest rzecz tego, ale poza samym Wawelem mamy te odkrycia również dotyczące innych części miasta. Tam niedaleko kopca Krakusa, gdzie jest kościół świętego Benedykta, na samym rynku głównym, gdzie jest kościół świętego Wojciecha, który jest też wielofazowy i tak dalej, i tak dalej. To po prostu było już miasto, aglomeracja w sensie europejskim w X wieku. W tym czasie Gniezno jeszcze nie istniało.
No, dość powiedzieć, że najstarsze ślady Homo sapiens sapiens znaleziono na południu Polski. Właśnie gdzieś, jeśli się nie mylę, w Tatrach. Czy w każdym razie gdzieś na południu Polski.
Prawda? Bo są tam jaskinie.
No bo są tam jaskinie, no właśnie.
Tak.
Ale kto w owym czasie, kto w X wieku w metropolii już była, która była nieźle rozwinięta, zanim zaczęliśmy myśleć o Gnieźnie, kto mieszkał w Krakowie? Co wiemy o tych ludziach? Jak ich nazwać?
No, w źródłach pisanych jest znany zapis z żywota świętego Metodego o księciu Wiślan. Książę pogański, silny, wielce siedział w Wiśle i szkody czynił chrześcijanom. I to jest pierwsza rzecz. A mianowicie siedział w Wiśle. Gdzie? No, uważano, że w Wiślicy. No bo w tej też są piękne odkrycia. Dwie rotundy, dwa palacja, dwa grody. No w ogóle można powiedzieć, że jest to coś, co przekracza również taką szarą, zdecydowanie szarą rzeczywistość archeologiczną. Ale Wiślica nie spełniała tych warunków, żeby uznać ją za ten centralny ośrodek małopolski. Natomiast Kraków tak. To była już kilkudziesięciohektarowa aglomeracja, w której możemy wydzielić różne jej człony. A poza tym mamy tam właśnie świadectwa znaczącego osadnictwa już z wieku IX, właśnie z czasów tej polskiej, jak to się powiada, plemiennej. To są wielkie grody dorzecza Górnej Wisły, takie jak Stradów, Szczaworysz, Zawada Lanskorońska, no sam Kraków. Grody, które funkcjonowały w obrębie jakiejś organizacji politycznej, które my nazywamy za historykami państwem Wiślan, aczkolwiek państwem to nie było. I w związku z powyższym wiemy, że ta wielka aktywność osadnicza, polityczna też działa się w IX wieku na południu naszego kraju. Wracając do tego przekazu żywota świętego Metodego. On nie tylko siedział tam i szkody czynił, ale miało to ciąg dalszy, że posłał do niego Metody i rzecze, dobrze byłoby synu, żebyś dał się ochrzcić, inaczej na ziemi cudzej siłą do tego przymuszony będziesz. I tak też się stało. A zatem mamy tutaj właśnie nawiązania do znanego ze źródeł pisanych państwa wielkomorawskiego, IX-wiecznego, czyli wielkiej akcji chrystianizacyjnej Słowian na południe od ziem polskich, której częścią prawdopodobnie stała się również przynajmniej zachodnia Małopolska, bądź jak twierdzą niektórzy, i cała Małopolska, i być może Śląsk. Tu koncepcje są różne, trudno to sprawdzić. Mhm. I Kraków czerpa, można powiedzieć, z tego bogactwa tej kultury wielkomorawskiej w dużym stopniu. I stąd był to ten pierwszy etap. Ale państwo powstało wszakże w Wielkopolsce, nie w Krakowie. Jeżeli siłą został przymuszony, to prawdopodobnie został on schołdowany. To państwo Wiślan, w cudzysłowie państwo Wiślan, upadło i cała ta akcja tworzenia ośrodka państwowego przeniosła się do Wielkopolski. No, trzeba sobie też zadać pytanie, dlaczego akurat do Wielkopolski. Mhm. Tam też się coś zaczęło dziać, ale właśnie w momencie, kiedy to centrum krakowskie przestaje de facto odgrywać już taką znaczącą rolę.
Czyli Wielkopolska była niejako alternatywą dla Małopolski.
Była, można powiedzieć, taką alternatywą, która miała ku temu wszelkie podstawy. Dlatego, że wielkie wydarzenia polityczne, a szczególnie właśnie związane z toczonymi wojnami, jakimiś militarnymi akcjami, działy się poza Wielkopolską. Z jednej strony toczona była Pomorzem, dalej od południa to było to właśnie państwo tych Wiślan, czyli na centrum krakowskie. Dalej to był Śląsk na pograniczu, no oczywiście Mazowsze na pograniczu, a Wielkopolska niejako była w środku tego wszystkiego. No i tędy w X wieku przebiegały znaczące szlaki handlowe, w tym właśnie ten biegnący Odrą, biegnący potem Wartą, Prosną i dalej na południowy wschód ziem polskich, więc można powiedzieć, że ten ośrodek poprzez handel z Pomorzem, który odgrywał tu kluczową rolę w tym wszystkim, bo rozwijało się już od VIII wieku, mówię o tym wielkim handlu wokół bałtyckim, Wielkopolska miała wszelkie szanse rozwojowe, no ale same szanse nie wystarczały. Musiało się jeszcze coś więcej zdarzyć, aby zaistniały warunki do powstania państwa.
Tylko czy my, panie profesorze, zarówno w przypadku wcześniej Małopolski, tak jak później w przypadku Wielkopolski mówimy o piastach, to znaczy czy my mówimy, że to państwo Wiślan w Krakowie, wcześniejsze od państwa, już prawdziwego polskiego państwa z Wielkopolski, czy to byli ci sami ludzie, ten sam niejako genetyczny rodowód, czy my mówimy właśnie może o jakichś migrantach gdzieś z południa, ze Słowacji, z Czech, mówi pan o Morawach. Kto mieszkał w Krakowie, jeszcze zanim państwo ugruntowało się w Wielkopolsce?
Jak wspomniałem wcześniej, w źródłach pisanych, mówię tu o geografii, to znaczy w źródłach pisanych w opisie geografa bawarskiego, to jest źródło IX-wieczne, które jest takim wykazem ludów i geografii na północ od Dunaju, pojawia się właśnie ta nazwa Wiślan, która jest utożsamiana z ziemią krakowską. Okay. Dalej pojawiają się też Lędzianie, którzy są utożsamieni z ziemią sandomierską. Czyli w Małopolsce byłyby te dwa główne podmioty. Ale przypuszczalnie ze względu na to, że Kraków odgrywał taką centralną rolę, proszę pamiętać, że Kraków nazywany jest również w kronikach czeskim jednym z głównych miast czeskich. Obok Pragi jest Krakow wymieniany, czyli Kraków. Więc w związku z powyższym on miał to ponad, byśmy powiedzieli, ponadstandardowe znaczenie w sensie miast, jakie wówczas istniały. Zatem byli tam ludzie z zewnątrz. No, chciałbym dodać tutaj jedną rzecz, mianowicie na ziemi krakowskiej mamy, jak pan się orientuje, te wielkie kurhany. kopiec Krakusa, kopiec Wandy. Tam było jeszcze ich więcej, tylko zostały zniszczone w przeszłości, esterki. Otóż pytanie, kto to wybudował? No, nie zastanawiam się nad tym, że właściwie w skali ziem polskich są to zjawiska unikatowe, bo gdzie w Polsce podobne występują? Nigdzie, tylko w Krakowie. Pojawia się drugie pytanie, a gdzie są najbliższe? Otóż najbliższe są daleko. Najbliższe są w Skandynawii, to jest Dania, to jest Norwegia, to jest Szwecja. Najbliższe to są również na Rusi, wówczas też skandynawskiej, ziemia nowogrodzka. To jest również rejon Czernichowa, mogiła księżnej Czerny i tak dalej. A na południu najbliższe są w Bułgarii, Pliska. Więc proszę zwrócić uwagę na te fenomeny właśnie, na ten fenomen tych wielkich kopców, które akurat związane są, ten fenomen związany jest z Krakowem. Pojawia się z Krakiem, być może jednym z protoplastów właśnie tutaj tych władców krakowskich, tej linii byśmy powiedzieli krakowskiej. Są to również zjawiska, których nie mamy gdzie indziej, chociażby ten wielki skarb z ulicy Kanoniczej, Grzywien siekieropodobnych. To jest kilka ton płacideł, które miały kształt podobny do siekiery. To wydłużone takie właśnie przedmioty z otworem w środku, stąd ponieważ podobne do siekiery nazywane są płacidła siekieropodobne. To jest bardzo znane głównie właśnie na Wielkiej Morawie. I to było w drewnianej skrzyni, prawie 4 tony, w drewnianej skrzyni, a zatem przypominało to system fiskalny, skarb lokalnego władcy. Czegoś podobnego nie mamy na ziemiach polskich. I w związku z tym powiadam, to wszystko to, że tworzy taką otoczkę zupełnie odmiennej jakiejś też również częściowo populacji. Bo mamy też na przykład w kulturze materialnej produkcję tak zwanej ceramiki białej krakowskiej, która też jest fenomenem na tym tle. Jest to zarówno technologia, surowce, sposób wytwarzania tych wyrobów, które są nieznane na ziemiach polskich, ale one są znane na południu Europy. Technologia wymagała bardzo wysokich umiejętności, jeżeli chodzi o dobór surowców, które były też unikatowe, bo one były oparte na węglanie wapnia. Były to porowate naczynia, więc trzeba było je w odpowiedni sposób również wypalać. Otóż to jest związane wyłącznie z ziemią krakowską i z tymi wielkimi grodami. Jak Kraków traci to znaczenie, o którym wspominałem wcześniej, ta produkcja też upada, czyli nie było już ludzi, którzy potrafili to wytwarzać. A zatem trudno założyć, że byli to miejscowi. To również jest obszar, na którym prawdopodobnie były i inne plemiona, które przechodziły, zatrzymywały się Chorwaci, ludzie wysza z Nadwisły w kronikach bizantyjskich wymieniani i wiele, wiele iszy. Uważam, że Kraków był takim konglomeratem, byśmy powiedzieli, nie tylko etnokulturowym, ale i politycznym. I że to wszystko funkcjonowało świetnie w IX do początku wieku X, czyli właściwie do upadku Wielkiej Morawy i się skończyło. I wówczas musiał zaistnieć jakiś inny region, który przejął tę inicjatywę. Była to Wielkopolska.
No dobrze, panie profesorze, to co my wiemy o tym, kim byli Piastowie i czy my wiemy, skąd Piastowie przybyli, skąd się, jak się na tych ziemiach w dzisiejszej Polsce wzięli?
Najczęściej wymieniane były dwie koncepcje, to znaczy, że są oni lokalni, bądź są pochodzenia skandynawskiego. I można powiedzieć, że ta druga koncepcja przez lata napędzała, że tak powiem, umysły wielu badaczy, dlatego że Skandynawowie mieli właśnie tę umiejętność, tę zdolność tworzenia organizacji państwowych w Europie. No, na Rusi wiemy, że to właśnie Ruryk skandynawski tworzył podwaliny państwa, ale również w Europie Zachodniej. Mówimy o państwie frankijskim, mówimy po prostu również o dalekich terenach, włącznie z Sycylią, włącznie z Północną Afryką, Bizancją. Wszędzie oni byli obecni. W związku z czym, zdaniem wielu badaczy, Mieszko był po prostu Skandynawem, który ten lud niepiśmienny i mało przystosowany do organizowania się, samoorganizowania się, potrafił zjednoczyć i zbudował państwo polskie. I ta teoria, można powiedzieć, która znana była już od XIX wieku, w czasie wojny zyskała duże znaczenie, właśnie między innymi bardzo to odpowiadało badaczom niemieckim, którzy szukali tych śladów germańskości, prawda, na ziemiach polskich, ale również dla wielu naszych badaczy wydawała się oczywista. Problem polegał wszakże na tym, że nie było żadnych dowodów, i ich nadal nie ma, że Mieszko był Skandynawem. I to nie tylko, że w rodzimych tradycjach dynastycznych taka koncepcja nigdzie nie została zasugerowana, ale że również archeologia nie dostarcza żadnych kompletnie przesłanek na ten temat. A zatem...
Czyli to jest jakby nasza dzisiejsza, współczesna w pewnym sensie koncepcja, która jednakowoż oparcia w dowodach ani pisemnych, ani kultury materialnej po prostu nie znajduje odbicia.
Nie. Natomiast tutaj brano pod uwagę jeszcze jeden taki element, a mianowicie, że ci wojownicy często mają uzbrojenie, które przypisywano Skandynawom. Aczkolwiek wiemy doskonale, że posiadanie, powiedzmy, elementu uzbrojenia obcego niekoniecznie musi świadczyć, że sam pochodzę z tego środowiska. Po prostu mogło być zdobyte, kupione, no różne są sposoby, że się zbroić. Ale to dotyczy, że tak powiem, drużyny. I tutaj nastąpiła pewna ewolucja, mianowicie poglądów. Mianowicie okazało się, że część tej drużyny Mieszka I to rzeczywiście byli ludzie z zewnątrz. I część spośród nich można rzeczywiście przypisać Skandynawom, że stamtąd byli. Ale powiedzmy sobie jasno, nie jest to żadne odkrycie. Ci Skandynawowie jako elitarni wojownicy...
Mówimy o wikingach.
Byli zatrudniani po prostu na dworach panujących w różnych częściach Europy. Włącznie z tym, że gwardię przyboczną cesarzy bizantyjskich stanowili Waregowie, czyli Skandynawowie też, bo oni potrafili się bić.
Dobrze w bitce byli po prostu.
Tak, byli dobrze w bitce, dobrze uzbrojeni. To byli profesjonaliści, można powiedzieć. Byśmy powiedzieli takie jednostki specjalne dzisiaj, prawda? Więc tacy ludzie byli w otoczeniu Mieszka I i to potwierdza archeologia, dlatego że tam znajdujemy właśnie za pomocą badań izotopowych i badań genetycznych potwierdzenie tej koncepcji. Ale to jest otoczenie.
Jasne. No dobrze, panie profesorze, ale pan profesjonalista, zawodowiec, człowiek z dekadami doświadczeń, nie tylko w lekturze źródeł, ale przede wszystkim z dekadami doświadczeń w obcowaniu i w odkrywaniu dowodów, źródeł kultury materialnej z przeszłości. Co panu to wszystko razem, to doświadczenie plus taka intuicja naukowca, intuicja badacza podpowiada? To znaczy, gdyby miał pan wskazać na rodowód Piastów, to bardziej spoglądałby pan w stronę północy, południa, czy jednak lokalców, że po prostu stamtąd?
Stamtąd. Dodam, że jest oczywiście też teoria, która w latach 60. została zaprezentowana przez jednego z naszych mediewistów. Potem jeden z moich kolegów, profesor Urbańczyk, ją również prezentował, że oni pochodzili z Moraw, że to są, że tak powiem, potomkowie tych, którzy tam wówczas gdzieś uciekali i między innymi tu dotarli do Wielkopolski. No i jeden z nich, dziad powiedzmy Mieszka, dał podwaliny tutaj tworzenia państwa, no i że w związku z czym Mieszko może być jakoś łączony z tą, byśmy powiedzieli, fazą wielkomorawską, południową, ale to nie ma też w moim przekonaniu żadnej podbudowy źródłowej. Nie ma nigdzie ani u Czechów, ani u nas, nigdzie nie ma takiej tradycji i chyba niewielki jest zasięg tej.
Czyli to, co podpowiada intuicja i taki suma wiedzy i doświadczeń wytrawnego naukowca, to jest coś w rodzaju, że my Polacy... Tutaj, gdzie dzisiaj żyjemy, w zasadzie jesteśmy u siebie. To znaczy po prostu stąd wyrośliśmy.
Tak, to jest najbardziej naturalne. Jest jeszcze jeden warunek, żeby doszło do wytworzenia tych organizacji, byśmy powiedzieli, przedpaństwowych, protopaństwowych, czy też wczesnopaństwowych, różne tu są określenia. Mianowicie w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu musi znaleźć się człowiek na miarę czasu.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo skoro my tutaj jesteśmy u siebie, to nie jest tak, że nagle się pojawiliśmy tutaj w X czy w IX wieku, czyli przyjechali jacyś spryciarze na te tereny i sobie zbudowali, zorganizowali państwo niebo. Najpewniej byli tutaj od wieków. To co się stało, że właśnie w tym X wieku państwo powstało, jak pan powiedział, w dwa pokolenia?
Stały się tutaj dwie rzeczy moim zdaniem istotne. Pierwsza, że Wielkopolska okrzepła ekonomicznie mówiłem wcześniej o tym handlu, o położeniu, nie była zagrożona przez żadne najazdy z zewnątrz. Nie było tak, że wysłał metody i kazał mu tam się podporządkować, bo inaczej będzie przymuszony. Tutaj działo się to troszeczkę inaczej. To jest raz. Dwa, że czerpała duże bogactwa w handlu międzyregionalnym poprzez Pomorze, gdzie był już od 200 lat wielki handel wokół Bałtycki. Są skarby bardzo wczesne w Wielkopolsce, więc wiadomo, że wzbogacili się. Same początki państwa w myśl tych ogólnie znanych teorii państwowych wyglądają tak, że jeżeli ktoś się wzbogaci, może zatrudniać innych, którzy tworzą z nim pewien taki jakiś zespół, drużynę, otoczenie i tak dalej. On ich wynagradza, on ich utrzymuje i jeżeli pobije innych, to staje się tym, który ma głos decydujący w wielu sprawach, podporządkowuje sobie innych. Otóż wydaje się, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia również na początku X wieku w Wielkopolsce, kiedy to ojciec bądź dziad Mieszka, nie wiemy, po prostu nie mamy dokładnych dat urodzenia naszego pierwszego historycznego władcy, potrafił coś takiego zorganizować. Co więcej, musiał również czymś się wykazać. I tutaj jest jeszcze jeden element dotyczący budowy państwa i początków państwa polskiego, a mianowicie w tym czasie dojrzewały takie organizacje, byśmy powiedzieli, parapolityczne, terytorialne, również po zachodniej stronie Wielkopolski. Mam na myśli tu strefę południowo-zachodniej Wielkopolski, ale również Łużyc, Dolnego Śląska, północnej części Śląska. To, co my nazywamy w archeologii jako zjawisko grodów typu Tornow-Klenica. Otóż okazało się, że na tym obszarze, który obejmuje część dzisiejszych, jak mówię, Niemiec, część Śląska, część południowo-wschodniej Wielkopolski, powstawały w krótkim czasie silnie ufortyfikowane grody. To były grody, które miały średnicę gdzieś 40 metrów, ale potężne wały po prostu. Zabudowę dookolną, w środku studnia i one blisko siebie powstawały, było ich bardzo dużo. Otóż te grody Tornow-Klenica powstawały w gruncie rzeczy w ostatniej ćwierci IX wieku, gdzieś koło 870 roku czy coś takiego. Samo zjawisko jest zdumiewające, no bo jak, z jakiego powodu naraz wyrastają jak grzyby po deszczu dziesiątki tych grodów. Ale to, co nastąpiło później, jest jeszcze bardziej frapujące, mianowicie większość tych ośrodków trwała krótko, dlatego że gdzieś między 910 a 920 rokiem, a więc w przeciągu 30-40 lat, one są niszczone, przestają istnieć. No jest pytanie, co spowodowało te zdarzenia? Kto to zrobił? Otóż w moim przekonaniu jest tutaj wytłumaczenie następujące, a mianowicie tworzyła się jakaś nieznana nam organizacja wczesnopaństwowa, która mogła zagrażać sąsiadom, czyli powiedzmy tutaj od strony zachodniej frankom zachodnim, czyli Rzeszy, byśmy powiedzieli niemieckiej, a od strony wschodniej właśnie Wielkopolsce, tym, którzy byli w Wielkopolsce. One zostały prawdopodobnie rozbite przez dwa podmioty. Mówię o tym obszarze i o tych grodach. Mianowicie od strony wschodniej przez króla saskiego Henryka, a od strony wschodniej przez ojca bądź dziadka Mieszka. One zostały spalone. Co więcej, cały ten obszar południowo-wschodniej Wielkopolski, bo o niej mówimy, właściwie na dwie generacje pozostawał niezasiedlony. Potem przyszła pustka. No jest też pytanie, co się stało z tymi ludźmi? No przecież to nie było masowej eksterminacji. Otóż tutaj opinie badaczy są dosyć zgodne i moich kolegów, koleżanek z Wielkopolski, również i moja, że znaczącą część tych ludzi przesiedlano na teren państwa gnieźnieńskiego. Jako kogo? Jeńców. Niewolników. I że w ten sposób zasiedlano między innymi ziemię gnieźnieńską, bo tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mianowicie ziemia gnieźnieńska w tym czasie, mówimy o latach 20. X wieku, była bezgrodowa. Tam de facto mamy tylko na południowym obrzeżu gród w Gieczu, który jest z lat 60. IX wieku. Natomiast w tym rdzeniu ziemi gnieźnieńskiej, czyli na tym obszarze Poznań, Gniezno, nie mamy grodów w tym czasie. One zaczynają się pojawiać kiedy? No właśnie, od lat 20. X wieku.
Czyli Giercz był wcześniej, przed Gniezdem?
Giercz był wcześniej, jako jedyny. Od lat, być może dyskusja toczy się, dotyczy Poznania, ale sprawa jest, że tak powiem, w toku. Nie wypowiadam się tutaj. Ale jeżeli ich przesiedlano, to tym samym zasiedlano ziemię gdzieśniejską, która, jak mówię, nie miała wcześniej grodu. I te grody pierwsze pojawiają się w latach 20., 30., 40. X wieku, czyli wraz z upadkiem tej organizacji Tornów-Kronica, zaludniana jest i jest zagospodarowana ziemia gnieźnieńska. I wtedy powstaje w latach 40., około 930 roku, właśnie gród w Gnieźnie. Ten, który miał być od IX wieku. Gniezno jest zatem późny. Te wszystkie kolejne człony, które wydawało się, że to od IX wieku, aż tam po czasu Chorobrego są budowane. Nie, one powstawały w krótkim czasie.
No właśnie.
Ale począwszy od lat 40. X wieku. Mhm. I to jest pierwsza rzecz. Czyli Piastowie budowali swoją domenę w Gnieźnie w latach 40. Ja zadaję sobie zawsze pytanie, a gdzie byli wcześniej? No bo jeżeli Gniezno dopiero w latach 40., a ich pokolenia sięgają, już nie powiem o Kronice Galla, który odnosi od Piasta powiedzmy cztery generacje jeszcze ich wstecz do IX wieku, ale musieli gdzieś być.
No właśnie.
Otóż jak zastanawiamy się nad tymi kilkoma grodami, które były wcześniej, a wcześniej tam były Moraczewo, Grzybowo, właśnie Giercz, o którym wspomniałem, i właściwie to chyba wszystko. Czy w którymś z nich oni siedzieli, nie mamy żadnej informacji. Więc tu jest druga taka, też w tym momencie drugie pytanie. Czy oni byli w tym momencie na ziemi gnieźnieńskiej, czy na ziemię gnieźnieńską przyszli? Koncepcje są tutaj różne. Mianowicie w wersji takiej pierwszej byli tutaj na miejscu, ale nie jesteśmy wskazać ich żadnego grodu. Koncepcja druga jest taka, że właśnie byli w Gieczu, tu na tym peryferyjnym grodzie ziemi gnieźnieńskiej, którego w tych latach 40. przenieśli się do Gniezna. Dlaczego do Gniezna? No bo tutaj był ośrodek, jak się przyjmuje, kultu, centralny ośrodek kultu pogańskiego. I w związku z czym chcieli przyjąć miejsce święte i w ten sposób jak gdyby uwiarygodnić swoją dynastię. Koncepcja druga, którą ja prezentowałem swego czasu, jest taka, że oni w tych poprzednich generacjach wcieleniach byli na południe bardziej, czyli w rejonie dzisiejszego Kalisza. Dlatego, że w okresie tych wielkich niepokojów społecznych jest to jedyny obszar wielkopolski, mówię południowo-wschodnia Wielkopolska, gdzie żaden gród nie uległ zniszczeniu, gdzie jedynie budowano, a nie niszczono. A po powstaniu państwa polskiego, tam jak grzyby po deszczu wyrastają dziesiątki grodów. Czyli to wygląda tak, jakby była jakaś domena, z której mogli oni się wcześniej wywodzić, i potem na ziemi gnieźnieńskiej stworzyć właśnie to swoje rdzeń swojego państwa. Są oczywiście również i inne koncepcje, że na przykład te elity mogły przyjść z Mazowsza, tam są najstarsze skarby, poprzez Łęczycę, Kalisz do Gniezna, ale jak mówię, to już są pobocze. Na razie właściwie jest koncepcja taka, że są z ziemi gnieźnieńskiej, z Giercza, bądź jak ja przypuszczałem, i w pewnym stopniu jeszcze nadal uważam, że mogły te we wcześniejszych pokoleniach pochodzić z rejonu Kalisza południowo-wschodniej Wielkopolski.
Powiedział pan o tym, że Giercz na pewno przed Gniezdem, natomiast powiedział pan, że dyskusja o Poznaniu się toczy, tak?
Czyli tak.
Jakbyśmy mieli...
Bo są.
Mamy Giercz, mamy Gniezno i gdzie byśmy w tej układance chronologicznej na tej osi narysowali Poznań?
Poznań byśmy wówczas narysowali, że tak, że on mógł być już na początku X wieku, być może jako duża faktoria handlowa, dlatego że tam znaczenie Poznania i jego właśnie funkcje ekonomiczne, handlowe są bardzo podnoszone w dyskusjach wszystkich.
Czyli to by mogło być po Giecczu, a przed Gniezdem?
Po Giecczu, a przed Gniezdem, tak. Ale jak mówię... Natomiast jeżeli wracając do wątku ziemi gnieźnieńskiej, wspominałem o tych ludziach, którzy mogli być przenoszeni z południowo-zachodniej Wielkopolski do centrum gnieźnieńskiego. Co się z nimi dalej działo? To jest też pytanie, które sobie zadaję. Mianowicie były to na pewno tysiące ludzi. Nie tam kilkadziesiąt, nie setek, ale tysiące ludzi, no bo to jest duży obszar. Musieli gdzieś tam umieścić i w jakim celu. Ale oni jakoś się rozpłynęli. Nie mamy tutaj, że tak powiem, żadnej wiedzy o tym, że są tutaj jacyś obcy. Mogło się zatem zdarzyć, że ich tutaj przeniesiono. Niektórzy zostali, ale reszta znikła, bo ich sprzedano. I tutaj byśmy włączyli ten jeszcze jeden element tworzenia państwa, mianowicie skąd były pieniądze.
Właśnie.
Skąd my pieniądze? Otóż trzeba powiedzieć, że tych pieniędzy wczesne państwo mogło mieć wiele. Mówię, to był handel, to były jakieś obciążenia miejscowych i tak dalej. Ale to wszystkie były drobne rzeczy. Rzeczywistym dochodem państw rządzących był handel niewolnikami. U nas to budzi może trochę jakieś takie zdumienie, zakłopotanie. No jak to tutaj handlowano niewolnikami? No,
brzmi to tak, panie profesorze, wprost, że oto państwo polskie zostało ufundowane na handlu niewolnikami.
Nie, to jest błąd. Dlatego, bo w ten sposób mogliśmy powiedzieć, że Bizancjum zostało ufundowane na handlu niewolnikami, okay. Italia na handlu niewolnikami, państwo Franków na handlu i Wyspy Brytyjskie na handlu. Nie, nie, nie. To się zaczęło kilka stuleci wcześniej.
Jasne.
Gdybyśmy próbowali się zastanowić nad ekonomiką Europy wczesnośredniowiecznej, to byśmy zwrócili uwagę, że od VIII wieku handel niewolnikami stanowił podstawę wzrostu największych wówczas podmiotów politycznych. Państwa Franków, Bizancjum, Italii, Północnej Afryki i Hiszpanii. To był najbardziej, że tak powiem, intratny interes.
I państwo Piastów nie było wyjątkiem.
Nie było wyjątkiem. Było właściwie już tylko takim późniejszą jakąś, byśmy powiedzieli, reperkusją tego, co działo się cały czas w Europie. Nie tylko we wczesnym średniowieczu.
Jasne.
To było u Greków, to było u Rzymian. Trwa po dzień dzisiejszy.
Ale to było główne źródło dochodu państwa Piastów? Handel niewolnikami?
Istotne, powiedziałbym. Dlatego, że... No cóż, tam z handlu, tam futrami.
No a co tam szło z Bałtyku na południe? Powiedział pan, że to właśnie była ta moc gospodarcza, która pozwoliła powstać państwu polskiemu.
Z Bałtyku na południe my wiemy, że szły importowane towary po prostu codziennego użytku. Dobra, po prostu luksusowe, różne, ale również przedmioty codziennego użytku różności mogły iść, bo my mamy skarby po prostu, które są najwięcej na Pomorzu, potem ciut później w Wielkopolsce i dalej to się przesuwa na południe. Ale cena niewolnika przekraczała jakiekolwiek wartości dóbr, byśmy powiedzieli, materialnych. Co więcej, ona rosła na południu. Jeżeli u nas on kosztował, o ile pamiętam, coś 34 gramy srebra, jeden ten niewolnik, to dziesięciokrotnie więcej kosztował już na południu. A w Afryce uzyskiwał jeszcze większe przebicie. To jest rzeczywista skala. No, dochodziło do sytuacji na południu, w basenie, mówię o basenie Morza Śródziemnego, dochodziło do sytuacji, byśmy powiedzieli, takich tragikomicznych, że wiózł z Aleksandrii statkiem podróżników, a po drodze sprzedawał ich w niewolę. Że szli pielgrzymi z przewodnikiem do miejsc świętych, po drodze tenże przewodnik sprzedawał ich w niewolę.
Przestawali być...
Przy pielgrzymami stawali się niewolnikami. Że Frankowie chcieli zdobyć trochę pieniędzy, wyprawiali się na Wyspy Brytyjskie, po jeńców zdobywali pieniądze. I odwrotnie też. Więc jeżeli byśmy... Wenecja powstała na handlu niewolnikami. Cały, byśmy powiedzieli, dobrobyt Wenecji i jej geneza wiąże się z handlem niewolnikami, jako między Bizancjum, z całym Śródziemnożem i głównie Północną Afryką. Północna Afryka odgrywała tu kluczową rolę, dlatego że tam w połowie VIII wieku miała miejsce epidemia dżumy. I to była olbrzymia depopulacja, natomiast nie było komu pracować. Nie było komu pracować. Mówię o, to było wielkie terytoria, gdzie były zboża, które potem eksportowano jeszcze w okresie rzymskim. Nie było ludzi do pracy na roli, krótko mówiąc. I stąd było olbrzymie zapotrzebowanie, takie ceny, jakie płacono. Już nie powiem, że jeżeli chodzi właśnie o środowisko arabskie, szczególnie cenione były piękne dziewczęta.
34 gramy srebra, da się to jakkolwiek przeliczyć na współczesne pieniądze?
To znaczy, to powiedzmy tam 0,1 grama, o ile pamiętam, to płacono wówczas za kurę czy coś takiego. Z 0,1 grama.
1/10 grama czy 1/100?
1/100
grama. Tak, tak. Za kurę. Okay.
Takie, tak, tak.
Okay. A cokolwiek wiemy o tym, jak to różnicowano tę cenę? Ktoś był droższy, ktoś był tańszy?
Tak. Młody chłopak uzyskiwał wysoką cenę, ale piękna dziewczyna mogła uzyskać trzykrotnie wyższą cenę. Do tego dochodzi tak, jeżeli był eunuchem, to jeszcze o 50% ta cena rosła. Na Lagunie Weneckiej Z tego, co wiemy ze źródeł pisanych, jak mówiłem, tych źródeł pisanych jest znacznie więcej. One opisują te przypadki, w którym roku kogo, gdzie wyeksportowano, kto to był wcześniej, jakie narody. Tam Słowianie stanowią którąś z kolei ilościowo kategorię. Najwięcej to było Bizantyjczyków, Franków, Longobardów, Italczyków. Natomiast Słowianie tam się trafiają w tym VIII wieku, ale powiedzmy, jak tamtych było 150, to 10 było Słowian.
Jasne, w tym. Ale to, czyli w jakim sensie można powiedzieć, że Piastowie sprzedawali autochtonów na południe?
Można powiedzieć, że sprzedawali tych, których wzięli w niewolę. Jeżeli mówimy o tym, o tej strefie, no tak, grodów Torno w Klenicach, których przesiedlono tam, to musieli oni po prostu potem coś z nimi zrobić. My ich nie widzimy w krajobrazie ziemi gnieźnieńskiej, tych obcych.
Ale czy oni nie byli tutaj potrzebni? Czyli oni byli bardziej potrzebni do uprawiania ziemi gdzieś na południu Europy niż u nas tutaj na miejscu?
Byli potrzebni, tylko że u nas to zaludnienie było w miarę, już, że tak powiem, normalne.
Były ręce do pracy.
Chodzi o to. Był tam wówczas ich nadmiar. Jeżeli niszczono w krótkim czasie ileś tam grodów i tych ludzi przesiedlano, musiano ich gdzieś tam umieścić. No pytanie też, gdzie ich umieszczano. No, jak mówimy o tym południu Europy, bo mówię, to budzi emocje u nas, ale na południu Europy to była normalność. To ich na plażach trzymano. To były miejsce gromadzenia po prostu tych niewolników, bo nie było ich gdzie trzymać. Na Lagunie Weneckiej, to z tego, co znane jest nam ze źródeł pisanych, to ich trzymano na wyspach Laguny po prostu. Natomiast u nas się zastanawiamy, gdzie mogli ich przetrzymywać. Otóż w tej, na ziemi gnieźnieńskiej wśród tych najstarszych grodów jest gród w Grzybowie, który ma ponad 4 hektary. Jest rzeczą ciekawą, że on nie ma zabudowy. Cała okolica jest właściwie mało zamieszkała. Była, mówię o tym X wieku, bo to lata 20-10, mało zamieszkała i właściwie nic tam nie powstało. Sam gród znikł w połowie XI wieku. No pytanie zadaję sobie takie, że po co Piastowie budowali tak olbrzymi gród, który do niczego chyba nie był potrzebny i który nie odegrał żadnej istotnej roli później. Więc jedną, z którą mam tutaj takich myśli, czy to nie było tak, że tych ludzi nadmiarowych oni lokowali właśnie w takich miejscach, w takich zagrodach, grodach, które były potrzebne tylko dla celów jakichś, byśmy powiedzieli, no...
Obóz jeniecki. Coś w rodzaju obozu jenieckiego.
Miejsce właśnie ich przetrzymywania, dokąd nie pójdą gdzieś dalej. A tych centrów handlu było bardzo dużo. Wiemy, że Praga, Święty Wojciech walczył z tym właśnie, z tym handlem, z targami niewolników w Pradze. Powiada się, że w Krakowie zapewne, kiedy mówimy o Krakowie, też zapewne był, ale ich pędzono na południe. Tamte ceny były wielokrotnie przebijane, nawet kilkadziesiąt razy więcej, jak tutaj właśnie w Europie Środkowej. Ale to był epizod, bo kiedy mówimy o tych środkach, no to był jeden ze środków zapewne też. Czy największy, ja panu tego nie odpowiem, ale że on był, raczej chyba nie ulega wątpliwości, bo tak było w całej Europie i to już od czasów starożytnych, w średniowieczu, aż właściwie do czasów nowożytnych.
Czy pan, panie profesorze, i pańskie środowisko archeologów jest akurat co do tego jednego zgodne ze środowiskiem historyków? I tutaj nie macie żadnych wątpliwości, jedni i drudzy, na bazie waszych profesjonalnych badań, jedni i drudzy, że to był rok 966 i że tutaj nie podlega żadnym wątpliwościom, to jest ta nasza narodowa świętość i tutaj wszyscy są zgodni, tak, 966, początek państwa polskiego.
Nie, to jest data, którą się przyjmuje, ale nie wyklucza się, że chrzest Mieszka mógł mieć miejsce rok, dwa wcześniej, bądź rok, dwa później. Albo raczej rok, dwa później, no bo jeżeli Dąbrówka przybywa w 965 roku, no to raczej chyba troszeczkę później, aniżeli wcześniej. Ale to są tylko przypuszczenia, to niczego właściwie nie zmienia.
Okay.
W istocie sprawy niczego to kompletnie nie zmienia. My wiemy, że na przykład gród na Ostrowiu Lednickim i tę rotundę budowano prawdopodobnie, gdzieś wzniesiono gdzieś 2-3 lata przed 966 roku. Tak jak gdyby szykowano wielką inwestycję na jakieś znaczące wydarzenie, bo tak datowane są mosty. Te dwa, które prowadzą tam na wyspę.
Bo dzisiaj współcześnie jesteście w stanie za pomocą różnych metod naukowych wskazać konkretną niemalże datę powstania, tak, czy ścięcia drewna.
Tak, tak, tak. I to nawet czasami jest czy jesienią, czy wiosną. To
poważnie,
czy
aż tak.
Tak, tak, tak.
Czyli
tak,
dokładnie to jesteście w stanie, tak, kiedy drewno zostało,
tak,
ścięte.
Tak, tak. I my mamy te daty właśnie dla Ostrowa Lednickiego, dla mostów, które łączyły ląd z wyspą, jako 964 rok, czyli na 2 lata to byłoby dobre, bo w ciągu 2 lat mogli to wybudować.
Szykowano się na
to. Tak, szykowano się na coś takiego. Ale jak mówię, czy to było 966, czy rok... Nie, to nie jest tutaj rzeczą najistotniejszą. Mogła to być ta data, mógł być rok, dwa obok, ale to jest wtórna zupełnie rzecz.
Jasne. Kim byli, panie profesorze, Polanie? Jak się mają Polanie do Piastów?
Polan nikt nie wymienia właściwie jako plemię, jako lud. Oni nie są wymieniani w źródłach pisanych. Tutaj mówię Wielkopolsce. Natomiast występują oni jako nazwa na Rusi kijowskiej, Polanie kijowscy. Są wymieniani jako Polanie w niektórych źródłach u naszych sąsiadów południowych, ale w odniesieniu do Małopolski, co ciekawe jest, do ziemi krakowskiej. I występują jeszcze na południu jako nazwa własna. W tej chwili nie pamiętam, tam gdzieś w rejonie Dunaju, w każdym razie w tej części południowej. Jest to jak gdyby nazwa własna, która w kilku ma swoje życie własne w kilku różnych miejscach. Natomiast to, co jest dla nas zaskakujące, że w Wielkopolsce ta nazwa jest nieznana. Tam występują goplanie w źródłach pisanych.
No właśnie.
Ale goplan nad gopłem jakoś brak.
To czy my na pewno... Czy to nie jest jakimś wielkim chichotem i pomyłką historii, że my żyjemy w kraju, który nazywa się Polska, Polonia? Skąd się wzięła ta nazwa i czy ona jest aby na pewno uzasadniona archeologicznie?
No archeologicznie my jej nie uzasadnimy, bo to jest nazwa. No tak. Gdzieś musiało być gdzieś jakieś znalezione coś z inskrypcją, że Polska to jest Polonia, prawda? Tego nie mamy. Natomiast jest jedna rzecz tam interesująca, mianowicie, że ta nazwa pojawia się wraz z Władysławem Chrobrego. Władysławem Chrobrego, około roku 1000, nazwa Polonia Polska. Otóż ja zadaję sobie pytanie, nie wiem, czy ono jest właściwe, czy to nie było tak, że Chrobry, który utożsamiany jest jako książę Polan, przyniósł z sobą tą nazwę do Wielkopolski. Bo jeżeli prawdą jest, tak uważają historycy, Gerard Labuda na ten temat dużo pisał, że Chrobry wcześniej rezydował w Krakowie. Do czasów śmierci Mieszka. To czy czasami nie było tak, że tam wśród tych różnych etnonimów znajdował się również etnonim Polan? Mówię na ziemi krakowskiej, tu odnoszę się już do tych źródeł z monastyrów czeskich wcześniejszych, którzy tak sąsiadów od północy nazywają. I czy nie było tak, że on przyniósł tę nazwę z sobą do Wielkopolski i że po prostu on, jego otoczenie, drużyna, dwór, nie nazywani byli Polanami i stąd państwo Polska, ale nie wiem. To jest, że tak powiem, moja różna koncepcja. Nie znajduję tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ale jest to jedna też z możliwych. Goplan w każdym razie nad jeziorem Gopło, a szczególnie w Kruszwicy, raczej nie było. Kruszwica powstała w końcu X wieku. Natomiast tam, jeżeli chodzi o starszy ośrodek, to po przeciwnej stronie jeziora Gopło znajduje się Mietlica, która ma IX-wieczną genezę, ale o której nikt nic właściwie nie mówi. Takie są, że tak powiem, tutaj żarty również w historii.
Tak, tak. Dużo do odkrycia jeszcze, ale to by mogło, skoro ten Chrobry przybył z Krakowa i ten Kraków powinien być może w naszej świadomości być jednak jeszcze ważniejszy, jeśli chodzi o początki państwa polskiego, niż dotąd jest, choć naturalnie Kraków nam się królewsko kojarzy, to być może nawet dałoby się pokusić o stwierdzenie, że to jednak Chrobrego powinniśmy bardziej nazywać ojcem naszego narodu niż Mieszka, w jakimś sensie.
No tutaj może to być jednak dyskusyjne, dlatego że zręby państwa polskiego utworzył jednak Mieszko. Co do Chrobrego, to możemy powiedzieć to, że po pierwsze rozwijał chrześcijaństwo. To jest duża dyskusja, czy Mieszko był ochrzczonym poganinem, czy też Mieszko rzeczywiście również był chrystianizatorem. I tu my...
Nie wiemy do końca, tak?
My między archeologami toczymy na ten temat dyskusje i spory.
Jasne.
Wszystko chodzi o to, że wszystko zależy, kiedy powstawały najstarsze po pierwsze świątynie i po drugie, od kiedy mamy obrządek szkieletowy. Obrządek szkieletowy, kojarzy nam się z przyjęciem chrześcijaństwa, dlatego że wcześniej Słowianie palili swoich zmarłych. Czyli w momencie, kiedy pojawią się najstarsze cmentarze szkieletowe, to może być dla nas przesłanką, że chodzi o pierwszych chrześcijan. Druga rzecz to właśnie datowanie najstarszych świątyń. Czy one powstawały za Mieszka, czy za Chrobrego? Z tego, co na dzień dzisiejszy można powiedzieć, to że na najstarszych cmentarzach XI-wiecznych, bo taką mają one tutaj chronologię, znajdą się groby X-wieczne. Te groby X-wieczne, które są datowane metodami C14 radiowęglowymi, chodzi o datowania kości ludzkich, kolagenów w kościach ludzkich, powtarzają się, można powiedzieć, w wielu przypadkach, na wielu różnych stanowiskach. Jest zatem bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że rzeczywiście one są z X wieku, z drugiej połowy X wieku, czy dokładniej mówiąc z ostatnich dekad, może lata 80., 90., X wieku. I dalej cmentarze się rozrastały, tak jak miasta. Więc jeżeli badamy, powiedzmy, cały cmentarz, to wydaje się, że on jest właśnie XI wiek, to jest taka pewna chronologia. Ale jeżeli mamy część tych grobów za tych założycielskich z wieku X, to można powiedzieć, że ci dawali początek tym wszystkim innym. Druga rzecz, mamy datowania również tych najstarszych świątyń, które, co do których wiadomo, że powstawały też w X wieku. Tu mam na myśli Palacjum Mieszka i kaplicę na Ostrowiu Lednickim, prawda? Tu chodzi również o najstarszy kościół Rotundę na Grodzie Gnieźnieńskim. Jest parę tych obiektów, co do których możemy powiedzieć, że one pochodzą też z X wieku.
Czyli, no właśnie, o to chciałem też pana profesora zapytać, czyli rozumiem, że ja mogę spokojnie znaleźć takie miejsca na mapie Wielkopolski, że mogę pojechać i dotknąć X wieku.
Tak. Tak,
to przetrwało do dzisiaj.
Tak, to przetrwało do dzisiaj.
Z czasów Mieszka tak. I.
Natomiast, jeśli chodzi o Chrobrego,
no właśnie, tak.
To tutaj są dwie rzeczy istotne. Po pierwsze, on był rzeczywiście dużym chrystianizatorem, bo liczba tych świątyń, jakie powstawały w czasach Chrobrego, zdecydowanie przewyższa to, co było wcześniej. A zatem można powiedzieć, że na pewno tak. Druga rzecz, Mieszko stworzył podwaliny państwa takiego, jakie my dzisiaj znamy. Bo w gruncie rzeczy, gdybyśmy popatrzyli na granicę współczesnej Polski i tej, która była w 992, czyli w chwili śmierci Mieszka, to bez Prusów, oczywiście bez Warmii i Mazur dzisiejszych, to byłby zbliżony obszar. Bo tam jest ten regest dokumentu Dagome Judex, który gdzie on przekazuje stolicy apostolskiej swoje państwo, czyli Civitas Sinensis, jak go nazywa. Jak z tego pisu wynika, że to właśnie szło mniej więcej tak po tej linii, jak dzisiaj znamy. Jest dyskusja, czy z Krakowem, czy bez Krakowa, bo tam jest to niejasne powiedziane, ale to jest podobne. Co robił Chrobry? Chrobry, widząc, że państwo już istnieje, chciał podjąć wyzwanie zbudowania mocarstwa. Proszę zwrócić uwagę, walczył wszędzie. Na zachodzie z królem Henrykiem, na południu, gdzie się nawet zainstalował w Pradze jako książę czeski, na wschodzie, również z Rusią Kijowską, gdzie również przywiózł sobie brankę stamtąd, siostrę Włodzimierza, którą tutaj miał w Polsce razem z wieloma innymi tymi. Chciał zbudować, można powiedzieć, wielkie państwo mocarstwowe. I to częściowo mu się dawało, ale generalnie biorąc wiemy, jaki był koniec. To była ta reakcja po jego śmierci, reakcja pogańska, koniec pierwszego państwa piastowskiego. I w związku z tym właściwie wszystko upadło. Wszystko upadło. Czyli wielki władz. Aha, jeszcze jedna rzecz tam jest ważna. Przecież on rozwinął mętnictwo. Bo początkowo uważano, że te najstarsze monety wiążą się z osobą Mieszka I. Potem wyjaśniono, tutaj się odnoszę do badań profesora Suchodolskiego, że to chodzi o Mieszka II. Natomiast, że właściwym takim momentem bicia tych monet to był początek XI wieku, bodajże 1002 rok, najstarszy denary Chrobrego, i że to Chrobry rozpoczął właśnie politykę monetarną na ziemiach polskich z własnym mennictwem, z własnymi monetami, których wybijał wiele po prostu w tym czasie. Więc taki był Chrobry, więc nie możemy mówić, że to Chrobry był twórcą państwa, natomiast możemy powiedzieć, że był tym, który nadał temu państwu wielkie znaczenie, zważywszy też, o czym jeszcze nie mówiłem, że to on doprowadził do synodu w 1000 roku, mówię o zjeździe gnieźnieńskim, na którym utworzono 4 metropolie w tym czasie. Prawda? Pierwsze metropolie biskupie na ziemiach polskich z inicjatywy Chrobrego. No, został oczywiście wywyższony przez Ottona jako ten władca, którego można koronować i tak dalej, ale jak wiemy, na koronę czekał do 1025 roku i właściwie jako król to pół roku właściwie no miał się przeżyć.
Tak jest. To wróciłbym jeszcze na chwilę do tego, do Mieszka I i do tego, w co wierzył Mieszko I. Po 966, czy to urzędowo, czy z głębi serca, to wiemy. Natomiast czy wiemy dokładnie, jakie były wierzenia ludzi na tym terenie, a konkretnie Mieszka I przed 966?
Prawdopodobnie tak, jak i swoich pobratymców, Słowian. To znaczy oddawał cześć bóstwom pogańskim, które nie są ikoniczne. Nie mamy właściwie posągów, nie mamy żadnych tutaj wyznaczników tej religii w postaci świątyń, posągów. Wiem o świętych gajach, o po prostu źródłach różnych.
To są... Archeolog raczej w tym zakresie nie ma zbyt wiele do powiedzenia.
Zjawiska przyrodnicze, pioruny, błyskawice i tak dalej. To już są rzeczy, że tak powiem, które umykają naszej obserwacji. Natomiast wiążą się one oczywiście z badaniami historyków, którzy się tymi kwestiami zajmują na podstawie zapisów źródeł pisanych, bo w źródłach jest właśnie. Perun jest władcą jednym, twórca błyskawicy i tak dalej. Wiemy, że w przypadku Słowian zachodnich, tych mówimy o terytoriach tutaj na północny zachód Polski, o Botrytach, Wieletach, tam oni mieli świątynię, bo oni próbowali się prawdopodobnie upodobnić trochę do chrześcijan w tym swoim ostatnim okresie. A tam byli posągi, mówimy tutaj o Arkonie, mówimy o Radogoszczy, gdzie były świątynie, bo to mamy z przekazów źródeł pisanych wiedzę na ten temat. I czcili swoje bóstwa, takie światowid o czterech twarzach, jak pan wie. Mamy jeszcze wcześniej w Krakowie tego światowida ze Zbrucza, co do którego toczy się dyskusja, czy on rzeczywiście jest pogańskim idolem, czy też kopią wykonaną w okresie nowożytnym. To jest też nowa dyskusja, jaka się toczy. Mhm. Mianowicie niektórzy badacze, Ukraińcy, prezentowali pogląd, publikację, że zostało to wytworzone po prostu na zlecenie właściciela majątku, jako, że tak powiem, romantyczna wizja tych religii pogańskich i że to nie ma charakteru właśnie oryginału, że nie jest to oryginał, że jest to po prostu zrobiona rzecz na zamówienie.
Jasne.
Ale badań tego obiektu, który jest w Krakowie eksponowany aktualnie, nigdy dotąd nie przeprowadzono dokładnie.
To zostajmy może w tym Krakowie, bo mnie w kontekście tej opowieści o początkach państwa polskiego zaintrygował, panie profesorze. To bardzo ciekawe, co pan mówił o tym, o roli Krakowa jeszcze przed rolą Wielkopolski. Jakie znaczenie właśnie potem jeszcze, gdzieś pod koniec wieku X, na początku XI, jaką rolę w państwie polskim pełnił Kraków?
No kluczową, jak wiem, po tej reakcji pogańskiej z lat 30. X wieku kolejni władcy, za przeproszeniem, czmychnęli do Krakowa. I właściwie na wiele stuleci Kraków stał się stolicą Polski, czyli historia zatoczyła koło. Wydaje mi się, że tam rzeczy działy się cały czas inaczej. Czyli krótko mówiąc, dlaczego oni tam się przenieśli? Sądzę, że tam te rody dawne przetrwały reakcję pogańską, że tamte rzeczy były bardziej stabilne. Dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę historię chociażby tych wielkich grodów wiślańskich, tak zwanych do Rzecza Górnej Wisły, wielohektarowych, olbrzymich, to one nie giną wraz z powstaniem państwa polskiego. One trwają jeszcze w połowie XI wieku. Czyli krótko mówiąc, te wszystkie burze, jakie towarzyszyły powstawaniu państwa, mówiliśmy o tym w tych grodach, Tornow, Klonica, przesiedleniach i tak dalej w Wielkopolsce, tam chyba te rzeczy się nie działy. I stąd istnieje przypuszczenie, tutaj również rozmawiając z moimi kolegami historykami, że ta stabilna sytuacja powodowała, że wszystko tam było bardziej trwałe. Kraków nie był zniszczony, Kraków trwał, te grody trwały do drugiej połowy XI wieku. One potem przestają spełniać swoją funkcję, dlatego że zmienia się organizacja zarządzania państwem i ich znaczenie upada. To jest tak, jak powiedzmy, jest miasto gdzieś na szlaku handlowym, ale potem wszystko się zmienia, jest granica, traci znaczenie, nie istnieje. Tak samo jak oglądamy przy autostradach, były kiedyś przy drogach bary, które oglądamy dzisiaj puste, no bo są poza osią.
Jasne.
Więc tak było również i z tym. I w związku z powyższym, że przeniesienie właściwie ośrodka państwa do Krakowa było jak gdyby konsekwencją tej długiej historii Polski, która sięga wieku IX, gdzie tym pierwszym etapem tworzenia państwa w moim przekonaniu była ziemia krakowska i Kraków jako wielka metropolia. A to, co się zdarzyło później, zdarzyło się wskutek zmiennych wydarzeń historii Wielkopolsce. I stąd rola Krakowa pozostaje dla nas cały czas kluczowa. Kraków był, jak mówię, przez prawie 5000 lat stolicą Polski, ale Gniezno pozostało cały czas ideową stolicą Polski, prawda? Czyli mamy tutaj te dwa ośrodki, władza królewska i królowie nam się kojarzą głównie z Krakowem. Niestety grobów Mieszka I, grobów, szczątków Mieszka I i Chrobrego nie mamy. Nie zostały nigdzie zidentyfikowane. Mamy grobowce w Katedrze Poznańskiej, co do której przypuszcza się, że są to grobowce Mieszka i Chrobrego, ale też bez pewności. Mhm. Natomiast tych innych królów my mamy właściwie głównie pochowanych w Krakowie.
Tych szczątków nigdy nie... To jest historia zamknięta, przekreślona i tutaj żaden archeolog na to nadziei nie ma, że nam się kiedyś uda z pewnością powiedzieć, to są szczątki Mieszka, to są szczątki Chrobrego?
Chyba, żeby się cud zdarzył. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku wielu znanych władców w świecie, w Europie, my ich szczątków nie mamy. Dlatego, że te były rabowane przede wszystkim i plądrowane przy każdym wydarzeniu wojennym. Ja nie wykluczam, że na przykład na szczytu kopca Krakusa mógł być, powiedzmy, stać rodzaj takiego domu, grobowca, dla którego zbudowano to wszystko. No bo takie były praktyki również stosowane w tym czasie w Europie. Ale co się zdarzyło, jeżeli się zmieniła sytuacja polityczna? Najpierw niszczono to. Został kopiec, no bo nie byli w stanie go rozkopać, ale jeżeli coś było na górze, to znikło. Podobnie jak ma pan w Rawennie grobowiec Teodoryka Wielkiego, mauzoleum Teodoryka Wielkiego, które jest wymurowane. Na ostatniej kondygnacji na górze znajduje się do dnia dzisiejszego porfirowy sarkofag, który zgodnie z tradycją tym był miejscem pochówku Teodoryka, ale Teodoryka śladu tam nie ma żadnego. I już nie powiem o różnych eksperymentach, kiedy potem identyfikowano niby władców, potem okazywało się, że nie władca, a zwierzę, nie zwierzę, a kura i tak dalej, albo kobieta zamiast mężczyzny. Po prostu czasami jest tradycja, ale ona niewiele ma wspólnego z tym, co pierwotnie tam się znajdowało.
A co się działo, panie profesorze, po przeniesieniu tego ośrodka do Krakowa? Czyli tak jak pan słusznie i ciekawie zauważył, niejako historia zatoczyła koło, bo stawia pan tę tezę o tej pierwszoplanowej roli Krakowa na samym początku. Co się działo, czy dochodziło do jakiejś, nie wiem, deprawacji, degeneracji roli Wielkopolski, Poznania, Gniezna w tym czasie, kiedy ten ośrodek się przeniósł na południe do Małopolski?
Nie. Tamte ośrodki rozwijały się cały czas. Po prostu wydaje mi się, że nie miało to jakiegoś wielkiego przełożenia. Problem był raczej z konsolidacją regionów. Gdyż tutaj nie wspominaliśmy, no zupełnie taka sytuacja, byśmy powiedzieli, trudna dotyczyła Mazowsza, na którym się znajdujemy, które od początku nie było jasne, jaki jest związek tego regionu z państwem polskim.
No właśnie, to ciekawe.
Prawda? A Mazowsze miało cały czas autonomię, aż po wiek XVI linia książąt mazowieckich, prawda, była taką autonomiczną i oni się rozwijali cały czas inaczej. I my mówiąc o powstaniu państwa polskiego, powinniśmy się zastanowić, kim my tutaj na Mazowszu jesteśmy też. To jest też problem badawczy. Ja chciałem powiedzieć, że ja realizowałem dwa projekty badawcze dotyczące Mazowsza wczesnośredniowiecznego i ludzi, którzy tutaj mieszkali. I te wyniki są również wyjątkowo frapujące. Co do Mazowsza, to pamiętajmy o tym, że po pierwsze, żadna z tych czterech metropolii, które ustanowiono na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku, nie dotyczy Mazowsza.
I jakie to były, proszę przypomnieć?
To jest Kołobrzeg, to jest Poznań, to jest Kraków i Gniezno. Wrocław, przepraszam, bo w Poznaniu było biskupstwo misyjne. Także to...
No nie ma Mazowsza, rzeczywiście.
Nie ma... Biskupstwo w Płocku powstało po połowie XI wieku, późno, jak na ten region. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że my nie bardzo wiemy, jak się rozwijało region. Proszę też zwrócić uwagę, nie ma tu dużych miast. Przecież na Mazowszu nie ma pana ani jednego miasta typu, już nie powiem Kraków, ani typu Wrocław, ani Poznań, ani Szczecin, ani Gdańsk. Nie ma nic takiego, prawda?
Rzeczywiście.
Płock największy, no to jest ranga Gniezna. Ranga Gniezna. Niewielkiego ośrodka w tym. Ale metropolii żadnej nie ma. Ani jednej. Niska urbanizacja regionu, co jest charakterystyczne. Trzecia rzecz to jest podział regionu na te dwie części. To, co mówimy, to Stare Mazowsze, tutaj od strony Płocka. Mówi, niektórzy mówią Mazowsze Płockie. I dzisiejsze Podlasie, czyli Wschodnie Mazowsze. One różnie się rozwijały też. Kolejna rzecz, kim byli ludzie? Otóż...
Którzy tu żyli, tak.
Którzy tutaj żyli, prawda? Otóż część badaczy uważa, że wszystko to się bierze stąd, że zasiedlenie Mazowsza też wyglądało inaczej jak w pozostałych regionów ziem polskich, przy czym dopuszcza się możliwość, że w dużym stopniu było ono zamieszkiwane oprócz lokalnych przez Skandynawów. Tak, przez Skandynawów. Chodzi tutaj też o powiązanie wydarzeń historycznych, chodzi o wyprawy Jarosława Kijowskiego, który tutaj uczestniczył w tych wydarzeniach militarnych na Mazowszu i Waregach, którzy tutaj brali udział. Właśnie chodzi o państwo Micława, o, że tak powiem, bunt i przywracanie porządku przez odnowiciela. Generalnie biorąc, uważa się, że część tych wojowników mogła tutaj być potem osiedlona i że to była taka trwała tkanka demograficzna, a że świadectwem archeologicznym tego są takie wielkie grobowce, jakie znane są tutaj groby w obudowach kamiennych.
A właśnie, to ciekawe.
No, groby w obudowach kamiennych, które występują właśnie też u naszych północnych sąsiadów. Stąd się uważało, że być może właśnie to są ci ludzie, którzy stamtąd pochodzili, którzy tworzyli tutaj tą podstawę, byśmy powiedzieli, nekropolii na Mazowszu.
Ślady wikingów w Polsce można, w różnych częściach Polski można znaleźć, a na Mazowszu szczególnie.
A na Mazowszu szczególnie. Tyle, że jeżeli chodzi o to uzbrojenie i elementy wyposażenia tych grobów, to nie było tam nic szczególnie skandynawskiego i to była też duża kontrowersja.
No właśnie.
Więc myśmy mieli ten ostatni nasz projekt, który polegał na tym, że badaliśmy właśnie ludność tych grobów, te szkielety. I to są badania i genetyczne, i izotopowe, i antropologiczne, i diety, i archeologiczne. Myśmy mieli 6 zespołów badawczych, gdzie te same szkielety były badane przez specjalistów tych metod. I co wynika z tych badań?
No właśnie.
Najważniejsze, że nie ma tu Skandynawów, którzy od 150 czy 170 lat cały czas byli brani pod uwagę jako substrat etniczny tego. Nie ma Skandynawów. Natomiast ciekawe są ustalenia, że ten substrat ludności Mazowsza stanowili oprócz lokalnych, czyli mówimy Słowian, stanowili Bałtowie jako główny taki też przymieszka i Azjaci.
No proszę.
I Azjaci. Że to są te trzy takie elementy, które udało się wychwycić za pomocą badań genetycznych. I druga rzecz, że ci z zachodniej części regionu, czyli z tego Starego Mazowsza, czyli tu, gdzie my jesteśmy, byli, jeśli chodzi o ich cechy, byśmy powiedzieli antropologiczne, fizyczne, byli lepiej, że tak powiem, sytuowani od tych ze wschodu. I lepiej się odżywiali i można powiedzieć, byli te wyznaczniki stresu, tych wszystkich patologii, były u nich znacznie mniejsze, aniżeli u tych ze wschodu. Po trzecie, że była to społeczność mobilna, ale która również migrowała. A że w przypadku Mazowsza Wschodniego więcej ich migrowało na wczesnych etapach, czyli IX-X wiek, ale potem stali się tak bardzo konserwatywni miejscowi. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że była to taka też wieloetniczna populacja, która złożyła się na odrębność. Być może dlatego nie ma tego rzeczy, jest ta autonomia, nie ma tej integracji z pozostałymi regionami. Rządzili się własnymi prawami.
Gdyby miał pan stworzyć katalog czynników, które sprawiły, że się udało, że się Mieszkowi udało, że udało się stworzyć coś takiego jak państwo polskie, to gdyby pan zechciał to uporządkować i skatalogować, co by to było? Co było takimi czynnikami, które sprawiły, że powstała Polska, że powstało państwo Mieszka, że udało się je w jakimś sensie ukonstytuować?
Sądzę, że po pierwsze sytuacja geopolityczna tych czasów, to jest czas powstawania państw europejskich. Po drugie, chrystianizacja. Albo się było bitym, albo było się tym, który bije innych. Mieszko jeszcze w latach 60. X wieku należał do tych, którzy byli bici. Ale po 966 roku to on z innymi władcami bił innych pogan po prostu, którzy nie byli schrystianizowani. Czyli to jest pierwsza rzecz, że był to powszechny proces tworzenia się państwowości na rozległych obszarach Europy Środkowej. Druga rzecz to był rozwój procesów gospodarczych, o których mówiliśmy. Przemiany, jak również mówię, sytuacji tej całej geopolitycznej. Mówiliśmy o tych grodach typu Tarnowskiego, czyli próbowali niektórzy się wybić, przestawali istnieć, powstawali inni i tak dalej. Był to taki kocioł, można powiedzmy, polityczny tych czasów, na którym istotną rolę odegrała chrystianizacja, bo albo się wchodziło do rodziny krajów chrześcijańskich i miało się, że tak powiem, protekcję czy też opiekę papieża, albo po prostu było się tym, gdzie się z wyprawami, tak jak Mieszko potem szedł z Ottonem, na Słowian Połapskich bić.
Czyli albo było się w opiece papieża, albo na celowniku.
Albo na celowniku. Doświadczyli tego najbardziej wymownie właśnie pogańscy Prusowie. Przestali istnieć jako podmiot, prawda? Doświadczyli to Słowianie również Połapscy. Przestali istnieć jako podmiot. A zatem było do wyboru, albo chcemy przejść do historii w odległym czasie X wieku, albo, że tak powiem, istniejemy po wiek XXI. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz musiała być osobowość, jaką był Mieszko I. I tutaj nikt nie zaprzeczy, że był to człowiek w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i odpowiedniej rangi. Po prostu potrafił ogarnąć te procesy. Po trzecie, bardzo silny rozwój ekonomii tego czasu. Mówię o tym szlaku północnym, bo przecież wszystko się zaczęło po reorientacji handlu z Morza Śródziemnego, który był w starożytności, na tereny Europy Północnej. Mówię może północne, Bałtyki, potem odnogi tam w kierunku Ładogi, tutaj u nas Odrzański, Wiślano-Burzański i tak dalej, bo tam byli Arabowie. W związku z czym ten handel przeniósł się na północ. Handel wyzwolił inicjatywy ludzkie i przedsiębiorczość. I to wszystko złożyło się, że tak powiem, przy jeszcze osobowości Mieszka I i jego syna, mówię, Chrobrego, to, że mamy tysiącletnie państwo.
Jasne. Panie profesorze, czy są jakieś takie archeologiczne zagadki, czy jakieś takie naukowe pytania, które pan osobiście sobie stawia, które pana szczególnie frapują, które chciałby pan rozstrzygnąć? Coś takiego, co pana naukowo męczy, odpowiedzi dzisiaj nie mamy, a bardzo by pan sobie życzył, byśmy odpowiedzi znaleźli.
Znaczy może nie męczy, ale ciekawi, powiem panu. Mianowicie po tym eksperymencie z badaniem ludności Mazowsza, jej pochodzenia, marzy mi się taka rzecz, a mianowicie, żeby poznać, kim jesteśmy genetycznie w regionach. Jedna odpowiedź odnośnie Mazowsza już mamy. Bo mówię, to są Słowianie, Bałtowie i Azjaci. Ze wskazaniem na Awarów, żeby było dokładniej. Ale chciałem poznać też, a jak było na Pomorzu? A jak było w Wielkopolsce? Czy oni mają przecież... A jak było w Małopolsce? Jak było na Śląsku? Bo gdybyśmy poznali, że tak powiem, genetykę naszych przodków w granicach współczesnej Polski, to moglibyśmy szukać również przyczyn regionalizmów, tego, co nas łączy, co nas dzieli i dlaczego. A poza tym, gdzie mamy te korzenie wspólne, najbardziej podobne, a gdzie się najbardziej między sobą różnimy. I to jest, mówię, rzecz, którą mnie się na pewno nie uda już zrealizować, ale która będzie zapewne w przyszłych latach również przedmiotem dociekań.
No właśnie, bo to nie są, bo odpowiedź na to pytanie nie jest poza naszym dzisiaj naukowym zasięgiem, poza zasięgiem naszych naukowych metod, tylko trzeba, rozumiem, naukowe inicjatywy, by to zrobić, tak?
Tak.
To nie są badania, które są dzisiaj...
To jest tak, panie rektorze, jak w przypadku właśnie tego Mieszka. Musi być odpowiedni człowiek w odpowiednim czasie i mieć taką wizję. Byłby to olbrzymi projekt, który należałoby realizować, dlatego że on musiałby być realizowany w regionach. W każdym regionie musiała być osoba kompetentna, która potrafi to zrobić i musiał być jeden, tak jak Mieszko, który to wszystko byłby w stanie potem scalić i pokazać tą mapę genetyczną dziesiątowiecznej, powiedzmy, Polski i regionów.
Pojawiło się jeszcze to określenie Awarowie. Kim oni byli?
To byli koczownicy, którzy przybyli tutaj do nas z Azji, powiada się nawet gdzieś z Chin, dokładne miejsce ich wyjść, punkt wyjścia nie jest dokładnie określony, ale potem grali znaczącą rolę tutaj właśnie niedaleko nas, dlatego że oni na terenach Słowacji, dzisiejszej Panonii, byśmy powiedzieli na południe od nas, stworzyli w VI wieku państwo, które przetrwało do wieku IX, do czasów Karola Wielkiego, który ich ostatecznie rozbił i po którym się oni już nie wydźwignęli, ale oni odegrali istotną rolę polityczną w całej tej części środkowo-wschodniej Europy, będąc jak gdyby tym czynnikiem, który o wielu rzeczach politycznych też decydował, między innymi o tym, o organizowaniu się Słowian, oni podporządkowali sobie część Słowian, prawda? Słowianie znosili sucisk, musieli płacić im i tak dalej, i tak dalej. Różne tutaj były historie złożone, ale oni potem po upadku, wskutek właśnie zdarzeń militarnych w czasach Karola Wielkiego, który był tutaj tym, który zakończył ich tą niemal 300-letnią historię, gdzieś się rozpłynęli i nikt nie wie, co się z nimi dalej zdarzyło. Oni byli doskonałymi handlowcami, też potrafili doskonale handlować. Otóż to, co my mamy na Mazowszu, to jest jak gdyby jakiś odprysk tego wszystkiego, że wśród miejsc, gdzie oni mogli przeniknąć, było też Mazowsze. Było też nasze Mazowsze. Ale ja się zastanawiam, a w Małopolsce byli, a na Śląsku, a może byli wszędzie, albo czy tylko na Mazowszu. To, co mówiłem wcześniej. Gdybyśmy znali tę mapę, ja, że tak powiem,
genetyczną, to trzeba sprawdzić.
To byśmy o tych ludach wiedzieli znacznie więcej, na przykład jako o Skandynawach. Gdybyśmy badali Pomorze, to byśmy wiedzieli w Wolinie czy Szczecinie, jaki był odsetek Skandynawów i w innych tych istotnych ośrodkach. Tego nie wiemy. My przypuszczamy głównie na podstawie kultury materialnej.
Tak, to ciekawe.
Ale badania genetyczne, izotopowe nam wskazały, kiedy i z kim to się wszystko działo.
Rozumiem wskazówkę, jak taki projekt, wielki projekt naukowy przeprowadzić jest właśnie z badań Mazowsza. Czyli wiemy, sądzę, jak to zrobić.
Sądzę, że to może być punkt wyjścia, przynajmniej mnie się tak wydaje. Uważam, że to jest wysoce inspirujące i ciekawe, bo mnie interesują te inne regiony. Jak pan sam wie, że są regionalizmy. No, w przypadku Śląska chociażby, gdzie język śląski zwrócono się, że ma być uznany za właśnie ten język Ślązak. No to pytanie, kim są Ślązacy? Możemy też sobie zadać, prawda? Gdybyśmy tego typu badania robili, to byśmy wiedzieli, czym się różni Śląsk od Małopolski i czy są ich jakieś wspólne korzenie, czy też Śląsk bardziej do Czechów, a ci może bardziej zamknięci, ale może też do Wielkiej Morawy. No tego nie wiemy. Mówię o populacjach. Natomiast te badania, o których wspominam, miałyby takie znaczenie, żebyśmy dla całej Polski mogli taki obraz stworzyć genetyczny, a w tym obraz regionów.
Jest.
Bo kiedy mówimy o różnicach, że tak powiem, mentalnych, Wielkopola, nad Krakowem, tam się różnego, czy Mazowsza, różne tam epitety również im się przydaje, to chcielibyśmy wiedzieć, czym to jest spowodowane, że to, że ten początek był tak złożony, że każdy z nich ma zupełnie inne korzenie, czy też są cechy wspólne, które przeważają, że jesteśmy bardziej podobni do tych, aniżeli do innych.
Tak.
Mówiliśmy o Mazowszu autonomii, Pomorze też było autonomiczne przez wiele tych stuleci. Dla mnie pytanie, z czego to też wynikało, prawda? Czy tylko z wydarzeń politycznych, czy to, że inaczej ta ludność u zarania była tam w ogóle zbudowana, na innych się opierała i zasadach, i na innym też pochodzeniu, prawda? To,
tak.
to są rzeczy, które moim zdaniem byłyby dla mnie ciekawe.
No to,
chciałbym o tym poczytać.
Tak, to rzeczywiście jest wielkie zadanie dla nauki polskiej, żeby poszukać tych odpowiedzi. Być może wielka gapa ze mnie, bo profesjonalnie pan nam mnóstwo pojęć takich dla nas fundamentalnych wyjaśnił, wyłożył, jak zawodowy archeolog spojrzał na to takim badawczym okiem, ale nie poprosiłem pana o wyjaśnienie tego pojęcia, jak profesjonalny archeolog zakreśla definicję słowa Słowianie.
Po kulturze materialnej. Dla nas przedmiotem badań jest kultura materialna Słowian. To jest rzecz, która, jak pan wie doskonale, też cały czas historia zatacza koła, bo byli alloktoni, autochtoni. Badania genetyczne, że wychodzi znów albo, że są autochtoni, albo są allochtoni. Tu się odwołuje do badań profesora Figlerowicza, ale również teraz zespołu badaczy pod kierunkiem doktora Gressingera z Instytutu Maxa Plancka w Berlinie. Jedni powiadają, że autochtoni i leaktoni. Tak było w archeologii też od zarania dziejów. Mhm. Ja panu powiem, jak według mnie wygląda to na podstawie kultury materialnej, okay. która jak wiadomo jest wyjątkowa, specyficzna i przysługuje Słowianom. W domyśle, jeżeli coś takiego znajdziemy, to jest Słowianie. Otóż kultura Słowian jest wyjątkowa. Niektórzy nazywają siermiężna, bo tam nie ma instrumentarium bogatego. Tam, powiedzmy, wytwórczości rzemieślniczej są najprostsze formy, nie ma ozdób i w ogóle, jeżeli chodzi o chaty, to są najczęściej półziemianki. I stąd uważano, że albo to jest jakiś ascetyczny tryb życia, aczkolwiek zadaję sobie pytania, co mogło ludziom do głowy przyjść, że po tym okresie starożytności, kiedy wszystko wyglądało w cudzysłowie normalnie, czyli w chatach naziemnych mieszkali, grzebali swoich zmarłych w pochówkach szkieletowych, częściowo tam ciało palenie, ale szkieletowe były głównie. Było to wszystko bogato zasiedlone, możemy opisać wytwórczość i rzemieślnicza, i produkcja rolna, wszystko normalnie. Naraz zjawia się coś tak, że są półziemianki, w produkcji garncarskiej wytwarza się takie najprostsze formy garnka niedekorowanego i brzydkiego, brzydasu bez koła garncarskiego i tak dalej, a wcześniej mieliśmy garnki toczone na kole, tak jak dzisiaj.
W tym samym miejscu?
Tak.
Na tych samych terenach?
Tak, na tych samych terenach. Że nie budują grodów, że te osady są małe, znikome i tak dalej, i że palą swoich zmarłych, w tych garnkach chowają, jak mówię, również typu praskiego. No i generalnie biorąc, niewiele o nich wiemy. Ale to jest zarazem fenomen taki, że w ciągu właściwie kilku pokoleń oni są znani w 1/3 Europy. Prawda? Aż gdzieś tam po Ren, między Łabą i tutaj aż na wschodzie daleko, Skandynawia, może w tym czasie później troszeczkę, ale na południu Bałkany, sięgają po prostu aż Śródziemnomorza. Otóż koncepcje są dwie, że albo, że tak powiem, jest to kontynuacja tego, co było wcześniej, ale po co z taką kulturą, o której mówimy, materialną? Albo przyszli z zewnątrz.
No właśnie, coś stało, że się zmieniło.
Albo przyszli z zewnątrz. Otóż według mnie kultura materialna ich świadczy o ludziach w drodze. Gdybym miał panu dać tutaj analogię do tego, co obserwuję w przypadku Słowian, to bym dał tutaj przykład pionierów amerykańskich. Proszę sobie wyobrazić, oni wyszli z zachodu, przecież te kobiety też ładnie się ubierały i tak dalej, część z nich zdecydowała się szukać swojego nowego życia na wschodzie. Co zabierali z sobą? Czy kobiety obwieszały się bransoletami, wiele sukni i tak dalej? Co jechało na tych wozach?
No to, co najbardziej użyteczne.
Najprostsze instrumentarium.
Nie zdobienie.
Tak. Najprostsze. Mhm. Więc mówię, a po drodze, jak się zmyczy, budowali od razu wielkie domy? Nie. W tych domach, na tych wozach, jakichś tego szałasach i tak dalej, dokąd nie osiedlili się na stałe. A ja zadaję sobie też pytanie, a jak wyglądało osadnictwo Anglosasów w momencie zajmowania przez nich Brytanii? Bo oni przecież tam też w V wieku się też przemieszczali. Otóż na plażach oni budowali ziemianki, bo to jest rodzaj budynku, w którym na krótką metę najszybciej można zbudować i się schronić. Ale jak już osiedle, to budowali te swoje wielkie domy halowe, prawda? Nie było. W przypadku garnków, o których mówimy, tych garnków typu praskiego je nazywają, mówią prymitywne. Nie, one nie są prymitywne, ale że one technologicznie prowadzono badania, mają podobne właściwości jak te, które wytwarzano wcześniej i później. Po prostu nadają się krótko do celów kuchennych, a zatem tych celów, które były tutaj podstawowe. Wytwarzano je z glin, które były na miejscu znajdowane, czyli nie są to żadne wytworne, że tak powiem, naczynia, tylko co znaleziono, z tego wyrabiano te garnki, więc może wyglądają tak właśnie trochę topornie, ale te gliny najczęściej zwałowe do tego się najlepiej nadawały. W przypadku ozdób, no nie ma tych ozdób, dlatego że my po prostu, jeżeli ktoś wędruje, no gdzie będzie się ozdabiał i w jakim celu? Jeżeli jadę w góry, to nie założę garnituru. No, tak mi się wydaje. Nie budowano grodów. Dlaczego? No, jeżeli jestem cały czas w drodze i zacząłem się na 2 tygodnie czy 3 tygodnie, to zbuduję najprostsze schronienie,
Bo zaraz je zostawię.
I wędruję dalej. Prawda? I w związku z czym mogę się przemieszczać na różne obszary z tą podstawową taką, z tym podstawowym instrumentarium, z tą kulturą materialną, która jest wystarczającą, żeby przeżyć, ale budzi od razu jakieś zdumienie, dlaczego to jest wszystko tak, a nie innym. Ale teraz dam jeszcze inny obraz. A mianowicie tych Słowian znamy również na południu. Między innymi w Grecji, na Peloponezie, na Bałkanach i tak dalej. I ja dostrzegam tutaj ten obraz nie mniej złożony. Mianowicie tam, gdzie oni są na Peloponezie, oni nie wytwarzają garnków typu praskiego, ani nie budują półziemianych, bo wchodzą w strefę kultury wysoce zaawansowanej, korzystają z dóbr, które tam już są. Czyli krótko mówiąc, nie będę wytwarzał trabanta w momencie, gdzie mogę łatwo mieć Mercedesa, mówiąc już tak kolokwialnie. Zatem jest po prostu obraz ich przekazany w źródłach pisanych. Powstawały całe sklawinie w Grecji do XII wieku. To samo w Italii, Kosipon, to są Słowianie na południu, tu od strony Bari. Ale nie ma kultury wczesnosłowiańskiej. Oni korzystają z dóbr tych. Potem jest strefa mieszana, to jest Bałkany, gdzie są Słowianie, ale są również Podrzymianie, są również proto-Bułgarzy i tak dalej. I oni na niektórych miejscach są czytelni jako Słowianie, na innych nie są czytelni jako Słowianie. I potem mamy ten obraz taki sterylny tutaj Europy Środkowej, gdzie oni są bardzo wyraźnie czytelni. Dlatego, że tu nastąpiło rozgęszczenie, to jest okres wędrówek ludów, to są również zmiany klimatyczne i w związku z powyższym mamy rozgęszczenie ludności. To nie jest tak, że oni zastąpili tych, którzy byli wcześniej. Ja nie bardzo wierzę w tym stwierdzeniu, które badacze niemieccy opublikowali, że nastąpiła prawie w 80% wymiana ludności w sytuacji, jeżeli dla całego obszaru ziem polskich przedmiotem badań jest bodajże 7 szkieletów dzieci z IX wieku. I na tej podstawie ekstrapolujemy te dane na regiony. U siebie mają ich znacznie więcej, ale w sumie to jest kilkaset próbek. A to, że na południu Chorwatów i innych zidentyfikowali jako obcych, to my doskonale wiemy, że oni tam wywędrowali, tam tworzyli swoje państwa. Do dnia dzisiejszego wiemy, że to są Słowianie, bo jesteśmy nawet w stanie się z nimi porozumieć. Prawda? Język, który łączy również Słowę. A zatem wydaje mi się, że kultura materialna świadczy o tym, że to jest lud przemieszczający się z najprostszym instrumentarium. Natomiast w momencie, kiedy oni osiedli, mówię już tam o VIII-IX wieku, wszystko robi się normalne. W tym sensie domy wychodzą na zewnątrz, uprawia się różne zboża. Jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj świadczy moim zdaniem o tym, że oni wędrowali, byli inni od tych lokalnych. W Czechach prowadzono badania dotyczące diety. W tym samym miejscu, mówię tu o Morawach, to mój jeden z kolegów czeskich profesorów opublikował artykuł, byli wcześniej Germanie. Jeżeli chodzi o ich konsumpcję roślinną, oni konsumowali to wszystko, co my mamy dzisiaj, te podstawy zboża, pszenica, owie, żyto, jęczmień, po prostu to nie odbiegało od tego, co jest później. Potem Germanie odeszli stąd, zjawili się Słowianie, poznawani też przez kulturę materialną, która jest inna, i garnki inne, i chaty inne, i tak dalej. Ale badano też tą dietę. Otóż okazało się, że podstawę Słowian stanowi proso. Nie te rośliny, które były charakterystyczne dla ludności germańskiej. W diecie jest różnica. Myśmy na badaniach na Mazowszu też stwierdzili taką rzecz, a mianowicie, że w przypadku Mazowsza mamy tutaj do czynienia właśnie z tym, z obecnością jeszcze prosa w diecie. To jest wcześniej, bo w końcu XI wieku to proso przestało być już uprawiane. Z jakiej przyczyny? No z takiej, że klimat, który jest tutaj w tej części Europy, nie odpowiada uprawom prosa. Natomiast ono jest uprawiane na wschodzie. Proso przybyło od nas też ze wschodu, z tej strefy stepowej. Więc jeżeli proso przybyło, to pytanie z kim? No jedyne, co wchodzi w rachubę, to ze Słowianami, którzy tu u nas są i do tego XI wieku oni mają to proso w swoim menu. Dieta jest bardzo silnym czynnikiem wyróżniającym dla wielu ludów, kultur i ideologii. Więc gdybyśmy te wszystkie rzeczy zebrali razem, mnie się rysuje obraz, że był to lud w drodze. Mówię o tym V-VI wieku.
Jasne. Gdyby miał, panie profesorze, ktoś potraktować tę naszą rozmowę jako takie zaproszenie i zachętę do indywidualnej przygody, indywidualnej podróży w początki z jednej strony państwa polskiego, ale z drugiej strony no po prostu narodu, ludzi, którzy żyją na tej ziemi od ponad tysiące lat. Jakie książki by pan polecił? To znaczy, gdyby ktoś zaciekawiony dzisiaj pańską opowieścią chciał dowiedzieć się więcej, po co by pan, do czego by pan zachęcał? Do lektury czego by pan zachęcał kogoś nieprzygotowanego, kogoś, kto po prostu ogląda tę rozmowę, myśli sobie, świetnie profesor opowiada, chce wiedzieć więcej o tych czasach.
No, pytanie jest trudne, dlatego że mówię na przykładzie tego, co sam publikowałem, to znaczy mówię o świt państwa polskiego. Wiele tych kwestii dotyczyło tego, ale mówię również o archeologii Polski wczesnośredniowiecznej, która wcześniej została wydana, gdzie też te kwestie były poruszone. Mi się wydaje, że tutaj jest sprawa dosyć złożona, bo to trzeba by śledzić pracę historyków, archeologów, którzy też pisali na temat, aczkolwiek powiem szczerze, że jeśli chodzi o zagadnienia takie bardziej syntetyzujące, to nie mamy w tej chwili jakiegoś wielkiego rynku, na którym nasi koledzy, koleżanki by pisali te syntezy. Może jest wyjątkiem profesor Urbańczyk, który chyba już z 10 na ten temat monografii wydał. Mówię o początkach państwa, tym obszarze i tak dalej. Profesor Rębkowski o Pomorzu z kolei pisał, ale tak. Nie powstają żadne większe prace syntetyczne. To, co było charakterystyczne dla etapu wcześniejszego, mówimy o latach 60., o latach jeszcze 70., kiedy takie syntezy powstawały. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że zbyt dużo się dzieje, nie jest się w stanie ogarnąć, bo kiedy wydaje się, że coś już jest gotowe, to w tym momencie są nowe odkrycia, nowe dane i może to zniechęcać. Także jest to złożona sprawa.
Czyli taka synteza przydałaby się, bo 60., 70. lata to w kontekście nowoczesnych metod badawczych, no prehistoria, dużo
tak,
więcej.
Zaktualizowały się, tak.
Prawda? Więc coś takiego w XXI wieku powinno powstać.
Tak, ale tak jak mówię, jesteśmy też cały czas właściwie zemocjonowani liczbą tych nowszych badań i nowszych wyników, co do których czasami się gubimy, co z tego jest prawdą, co natomiast jest chwilowym jakimś tylko wnioskiem, który jest dla pobudzenia bądź wyobraźni, bądź zaciekawienia, ale który niekoniecznie musi mieć jakąś trwałą wartość. I sądzę, że gdybym dzisiaj miał również pisać kolejną książkę na ten temat, miałbym duże wątpliwości, czy jest to odpowiedni moment. Za dużo się dzieje.
Jeszcze trzeba chwilę zaczekać.
Jak mówię, to są pierwsze wyniki. Ten pierwszy etap zawsze jest taki pionierski i wówczas pewne dane niekoniecznie muszą być wnioskami końcowymi. Powtarzalność jest najważniejsza, bo jeżeli pierwszy badacz, drugi i trzeci dochodzą do tych samych wyników, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że te wnioski są oparte na dobrych podstawach. Ale jeżeli one są niesprawdzalne, bądź trzeba powtórzyć ten sam eksperyment, bądź eksperyment jest powtarzany na różnych materiałach, innych materiałach, niekoniecznie to musi być wniosek, że tak powiem, obowiązujący.
Czyli rekomenduje pan profesor, by w najbliższych latach śledzić publikacje dotyczące początków państwa polskiego, bo pewne spodziewa się pan pewnych nowych być może informacji albo ugruntowania pewnej wiedzy. W każdym razie na rynku wydawniczym coś się powinno dziać.
Sądzę, że tak, że powinniśmy być świadkami kolejnych istotnych tutaj wydarzeń na tym polu.
Chociaż wydawałoby się, proszę państwa, że rozmawiamy o historii sprzed tysiąca lat, a więc temat absolutnie zamknięty, odległa przeszłość i kto by się tym zajmował, jest dokładnie odwrotnie. Jest to właściwie w dużej części żywa historia i to po prostu się cały czas dzieje. Robił to przez całe swoje zawodowe życie i pewnie robić dalej będzie profesor Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Patrycjusz Wyżga, kłaniam się państwu. Pozdrawiam, rekomenduję kolejne didaskalia tymczasem i do zobaczenia.
Gorące nowości. Oryginalne audioseriale. Rozrywka, która dostosowuje się do ciebie. Audioteka Klub.